Jedynka. Polskie Radio.
4 października tego, czyli 2022 roku w Taszkencie, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki i dyrektor agencji UZ-Archiw Ulugbek Yasupow podpisali umowę o współpracy IPN z Narodowym Archiwum Uzbekistanu. W pierwszej połowie, proszę Państwa, 1942 roku w Uzbekistanie w mieście Jangi-Jul stacjonowały jednostki i sztab armii generała Władysława Andersa. Później przeniesiono jednostki do Iranu. Podpisanie umowy było częścią uroczystych obchodów w Taszkencie, oczywiście 80. rocznicy formowania się armii generała Andersa. W jakim stopniu podjęcie tej współpracy pozwoli dokładniej poznać historię armii generała Andersa w Uzbekistanie i losy jej żołnierzy? Dowiedzieć się także więcej o odysei Polaków, którzy musieli opuścić ojczyznę i wielu już nie wróciło do kraju. O tym opowiada także projekt Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności. A w studiu Jedynki Polskiego Radia rzecznik prasowy, dyrektor Biura Rzecznika Prasowego IPN, dr Rafał Leśkiewicz. Witam pana.
Witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
Wrócił pan z Uzbekistanu, odległy kraj azjatycki, była Republika Radziecka, powierzchniowo ciut większy od Polski, ludnościowo też. Jak po 80 latach od obecności tam armii generała Andersa ta historia ważna dla naszego kraju jest widoczna, zauważalna?
Historia Polaków, którzy znaleźli schronienie w Uzbekistanie, wychodząc z generałem Andersem z Sowietów, no Uzbekistan wówczas również był Republiką Sowiecką, ale to tam był pierwszy punkt postoju formującej się armii Andersa, tych ponad 116 tysięcy żołnierzy i cywilów, jest w Uzbekistanie widoczna. No, jeżeli powiemy o 17 polskich cmentarzach, które znajdują się w Uzbekistanie i są objęte ochroną przez władze uzbeckie, dbają o nie nie tylko Uzbecy, ale także Polacy, którzy tam przebywają. Diaspora polska, niewielka, nieco ponad 3,5 tysięczna, to jest to ten element, który przywołuje pamięć o Polakach, którzy trafili do Uzbekistanu w 1942 roku. O Polakach w Uzbekistanie świadczy także największa w Azji Środkowej świątynia, Kościół Katolicki pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Taszkencie. Tą odbyła się także 4 października msza święta, koncelebrowana przez administratora apostolskiego w Taszkencie, księdza biskupa Jerzego Maculewicza.
Co konkretnie ma przynieść umowa IPN-u z Narodowym Archiwum Uzbekistanu? Czy jeszcze wielu rzeczy nie wiemy?
Tak, bardzo wielu rzeczy jeszcze nie wiemy. O losach Polaków, którzy przebywali w Uzbekistanie w 1942 roku, ale także później, bo część tych Polaków w Uzbekistanie pozostała, nie podążyła już dalej do Iranu z generałem Andersem i w ramach dużego projektu memoratywno-edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej realizowanego od jesieni ubiegłego roku, projektu zatytułowanego Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności, chcemy dokładnie zgłębić wiedzę i poznać losy Polaków, którzy przeszli szlak bojowy z generałem Andersem, wychodząc ze Związku Sowieckiego, którzy walczyli później u boku generała Andersa, przechodząc chociażby szlak bojowy we Włoszech, ale mówimy także o cywilach, o sierotach, które zostały w Uzbekistanie i wiemy, że w archiwach uzbeckich znajduje się mnóstwo dokumentów poświęconych właśnie Polakom, w tym przede wszystkim cywilom. Część spośród tych dzieci, które wyszły z generałem Andersem, zostały w Uzbekistanie. Sieroty trafiły do domów dziecka, znalazły tam schronienie. Część spośród tych osób została w Uzbekistanie, zakładając rodziny, wiążąc się z Uzbekami. W zasadzie niewielu spośród tych Polaków mieszkających w Uzbekistanie posługuje się językiem polskim, ale kultywują pamięć i tradycję związaną z kulturą polską, z polską historią. No i przede wszystkim kultywują pamięć o generale Andersie, o cywilach, o ofiarach także sowieckiego systemu komunistycznego, bowiem wielu spośród tych, którzy wyszli z generałem Andersem i trafili do Uzbekistanu, byli na tyle wycieńczeni i słabi, że nie byli w stanie po prostu przeżyć trudów podróży i chociażby na tych 17 cmentarzach pochowane są także ciała dzieci, młodzieży, junaków kilkunastoletnich, którzy nie przetrwali tej morderczej podróży. Te wszystkie dokumenty, wiemy o tym, że znajdują się w archiwach uzbeckich i będą nam udostępnione, będziemy mogli prowadzić kwerendy w tych archiwach, wykonywać kopie, a to trafi w ręce historyków, którzy będą dzięki temu mogli napisać nowy rozdział historii żołnierzy generała Andersa.
Czy w Związku Sowieckim też kultywowano tę pamięć?
Nie, Uzbekistan jest wyjątkowy pod tym względem. W samym centrum Taszkentu znajduje się chociażby pomnik upamiętniający żołnierzy generała Andersa. Jest to postument z widocznym orłem stojący niedaleko kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tych 17 miejscach te cmentarze są niezwykle zadbane. Uzbecy o tę pamięć dbają. Polskiej historii, która jest też częścią historii niepodległego już w tej chwili Uzbekistanu, który wyswobodził się z sowieckiej dominacji. Dlatego też ważne było dla nas rozpoczęcie współpracy z naszymi uzbeckimi partnerami, bo z jednej strony to umowa o współpracy z US Archiv, ale z drugiej strony tego samego dnia, 4 października, mieliśmy wernisaż wystawy Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności, wystawy w języku uzbeckim, opowiadającej właśnie o losach żołnierzy i cywilów, którzy wyszli z generałem Andersem. Przejmująca uroczystość z udziałem pani ambasador Anny Marii Anders. Przejmująca uroczystość także dlatego, że odbyła się w Muzeum Pamięci Ofiar Represji.
Represji sowieckich.
Represji sowieckich, tak. Dodam także, że ważnym elementem wskazującym na to, że Uzbecy chcą pamiętać o generale Andersie, jest fakt umieszczenia kilka miesięcy temu w Muzeum Chwały, czyli w muzeum jakby przypominającym o tragedii II wojny światowej, przy czym w Uzbekistanie mówi się o II wojnie światowej od 1941 roku.
No tak jak w Związku Sowieckim.
Tak jak w Związku Sowieckim, dokładnie. I właśnie w tym muzeum znalazła się kilka miesięcy temu replika munduru generała Andersa.
Umowa została podpisana, można by zadać pytanie późno, ale jednak...
Tak, późno, ale wcześniej nie było takiej możliwości. Sam proces negocjacji trwał ponad rok i tu muszę podkreślić olbrzymią rolę i pomoc, jakiej nam udzielił ambasador RP w Uzbekistanie, pan Radosław Gruk i cały personel tej ambasady. W tej chwili przed nami prace archiwalne, kwerendy, kopiowanie dokumentów, odkrywanie nieznanych kart z historii Szlaku Nadziei i Odysei Wolności. Odysei, która zakończyła się tak naprawdę dopiero w 1990 roku, kiedy Polska odzyskała pełną suwerenność.
Powiedział rzecznik prasowy, dyrektor Biura Rzecznika Prasowego IPN, dr Rafał Leśkiewicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Przystanek Historia.
Po roku 1989 wzrosło, proszę Państwa, zainteresowanie historyków tematyką eksterminacji polskich duchownych w czasie II wojny światowej. Przyczyniły się do tego m.in. procesy beatyfikacyjne 108 męczenników wyniesionych na ołtarze. Pokłosiem prac badawczych i konferencji jest publikacja Eksterminacja polskiego duchowieństwa w niemieckich obozach koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gusen 1939-1945. Justyna Majchrzak rozmawiała z jednym z jej autorów, doktorem Tomaszem Sudołem.
W niemieckiej koncepcji okupacyjnej i w niemieckiej koncepcji podbicia wschodniej Europy nie było miejsca dla Kościoła katolickiego w ogóle. Duchowni byli represjonowani z wielu powodów. Byli postrzegani jako ważne ogniwo szeroko pojętej polskiej inteligencji. Już w 1939 roku jesienią byli prześladowani i mordowani w ramach Inteligenzaktion. Dla państwa niemieckiego księża byli wrogiem politycznym.
Na czwartej izbie umieszczono najstarszych wiekiem.
Ze wspomnień księdza Ludwika Bujacza.
Przykro patrzeć, jak ci staruszkowi idą, a raczej wloką się na apele w najgorszych ubraniach, ciągnąc drewniane pantyny na bosych nogach. Jest już koniec października, zimno i przymrozki, a ci staruszkowie muszą w ten sposób stać przynajmniej 2 godziny dziennie na placu apelowym. Dobrze, że wczoraj i dzisiaj była pogoda, ale co będzie, jak spadnie śnieg?
Do obozu Dachau, traktowanego jako wzorcowy dla innych obozów koncentracyjnych, pierwsze transporty z polskimi księżmi przybyły w kwietniu i maju 1940 roku.
Księża w dużej mierze trafili do obozu koncentracyjnego w Dachau. Inny obóz to obóz koncentracyjny w Mauthausen. Spora grupa księży również trafiła do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Takim najbardziej znanym obozem koncentracyjnym, w którym była bardzo duża grupa księży, to był obóz w Dachau, gdzie funkcjonował specjalny taki sektor obozowy, określany jako Priesterblock, gdzie właśnie księża byli przetrzymywani i bardzo liczna grupa tych księży w tym obozie zginęła.
Trudne mieliśmy warunki życia, wyżywienia, odzieży, ale stokroć gorsze były warunki duchowe i moralne.
pisał we wspomnieniach ksiądz Stefan Pawlaczyk, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Gusen.
Z narażeniem życia zorganizowaliśmy między sobą żywy różaniec. Jedno kółko liczyło 15 osób. Każdy miał do odmówienia codziennie jedną tajemnicę. Raz zebraliśmy się wszyscy i padła myśl: rozbierzmy jeden różaniec. Każdy niech zabierze jedno ziarenko różańca i niech je pilnie przechowuje. Kiedy będziemy już w Polsce, zjedziemy się kiedy w Częstochowie, złożymy ów różaniec, a potem zawiesimy przed cudownym obrazem.
Tak się szacuje, że blisko 20% duchownych poniosło śmierć w trakcie II wojny światowej. To jest około 2000 księży zginęło w obozach koncentracyjnych i chyba około 3000 to są te ofiary całościowe dla Kościoła katolickiego. No, też trzeba wziąć pod uwagę, że trudna do oszacowania liczba księży po wojnie borykała się z różnymi problemami i to zdrowotnymi, albo natury psychicznej, więc te straty są o wiele większe. No i ta liczba świetnie ilustruje, jak duża była skala zbrodni nazistowskich na duchownych.
Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać wspomnianą książkę, proszę o SMS 71 151. W SMS-ie proszę podać hasło jedynka, imię, nazwisko, adres.
Polskie Radio.
Niepokorny, niezłomny, wyklęty Zdzisław Badocha, pseudonim Żelazny, postrach bezpieki na Pomorzu, żołnierz 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej pod dowództwem słynnego majora Zygmunta Szendzielarza. Łupaszki. Brygada działała od 1945 roku na Podlasiu i na Pomorzu właśnie. Zdzisław Badocha był jednym z jej najdzielniejszych żołnierzy. Zginął w walce z UB, mając zaledwie 21 lat. W 1946 roku. Miejsce jego pochówku do tej pory nie jest znane, ale pamięć o Żelaznym trwa. Podczas ostatniego, 14. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni pokazano film o nim. Film zatytułowany Żelazny Chłopiec w reżyserii Andrzeja Ciecierskiego. Dlaczego i jak opowiadać o bohaterach z przeszłości? O tym z konsultantem naukowym filmu, doktor habilitowany Piotr Niwiński z oddziału IPN w Gdańsku, jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, magazynu Przystanek Historia. Witam pana.
Witam państwa.
Skąd wziął się, panie profesorze, w 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej tak młody człowiek jak Zdzisław, urodzony przecież w Dąbrowie Górniczej w 1925 roku?
No właśnie, urodzony w Zagłębiu, mieszkający na Kresach Polski. Od lat 20., 30. jego rodzina zamieszkała na Wileńszczyźnie w związku z pracą. Jego ojciec był funkcjonariuszem Korpusu Ochrony Pogranicza. Natomiast pytanie, dlaczego taki młody człowiek został partyzantem, został konspiratorem, pozostawiam właściwie bez odpowiedzi, może tylko z uogólnieniem, że średnia wieku partyzantów, nie tylko wileńskich, ale w ogóle, to jest 21-23 lata. Ciągle jeszcze tego nie badamy, dlatego zostawiam to bez odpowiedzi. Ale może rzeczywiście tak zwane przedwojenne wychowanie, jak kilku partyzantów, których miałem zaszczyt poznać, powiedziało, gimnazjalny patriotyzm, a może też harcerstwo.
I oczywiście dom rodzinny. Powiedział pan, że ojciec był oficerem Korpusu Ochrony Pogranicza, a to była wyjątkowa formacja w II Rzeczpospolitej. Po jednej z akcji rozbicia jednostek MO i UB major Łupaszka wnioskował o krzyż Virtuti Militari dla Żelaznego. To niezwykła rzecz w tak młodym wieku. I uzasadniał dowódca, że Żelazny pełen inicjatywy i wykazuje wielką odwagę osobistą. Jakie były te najsłynniejsze akcje Zdzisława Badochy?
Bez wątpienia wykazywał wielką odwagę osobistą, ale bez wątpienia ten krzyż Virtuti Militari to właśnie inicjatywa i te największe akcje, z których Żelazny jest znany, jego pododdział, to akcje wykonywane w sposób nietypowy ani dla wojska, ani dla oddziałów partyzanckich. Wybiegał w przyszłość.
To znaczy?
Typ wojny, który prowadził, jest typem dzisiejszym. Umieszczał oddział na samochodzie, którym przemieszczał się szybko po terenie, wykonując błyskawiczne akcje, tak jak mniej więcej dzisiaj siły specjalne. Małe pododdziały przemieszczają się na tyły nieprzyjaciela. Zupełnie inny styl wojny, bardzo skuteczny. przykład chyba najbardziej znana akcja podziemia niepodległościowego po 1945 roku, kiedy to 19 maja 1946 roku jego szwadron dokonał rozbicia de facto 7 posterunków MO i UB, kiedy to kontynuując tą akcję do 25 maja dotarł aż pod Koszalin i wrócił, paraliżując prawie całe Pomorze, jeżeli chodzi o administrację komunistyczną. Proszę sobie wyobrazić, że zmobilizowano 16 tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy MO i milicji, Urzędu Bezpieczeństwa, żeby go schwytać. A tu 14-16 osobowy momentami oddział wykonuje bezkarnie akcję. Przez kilka kolejnych miesięcy nikt nie chciał rozbitych posterunków MO i UB obejmować, będąc przerażeni tym, że mogą stać się celem kolejnego ataku. Ta akcja, o której mówiło też radio BBC, odbyła się szerokim echem w szeregach władzy komunistycznej. Była porażającym elementem, który pokazał, że muszą wprowadzić znacznie silniejszy terror, jeżeli chcą się utrzymać u władzy.
Ale na początku czerwca 1946 roku żelazny po starciu z UB w rejonie Dzierżgonia i Sztumu został ranny. Tam pierwszej pomocy udzieliła mu wtedy sanitariuszka Danuta Siedzikówna-Inka. Jak potoczyły się dalej losy, bo niewiele tego czasu mu zostało do aresztowania?
No w tym wypadku, jak to się mówi kolokwialnie, opuściło go szczęście. Został ranny w obojczyk blisko płuca. Postrzał początkowo wyglądał dość groźnie, ale już po 2 tygodniach leczenia na melinie przygotowanej w okolicach majątku Czerni niedaleko Sztumu, Zdzisław Badocha był w stanie ruszyć w teren. Kiedy opuszczał melinę, na której był leczony, do drzwi zapukała grupa operacyjna MO i Urzędu Bezpieczeństwa. Szukając po okolicznych majątkach dość przewiadkowo, natknięto się na Zdzisława Badochy. Opuszczając miejsce otoczone przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i UB, jeden z granatów rzucony za nim okazał się być śmiertelny. Odłamek zabił żelaznego. Nie mając pojęcia, kogo otoczyli, doszło do tragedii.
Miejsce pochówku żelaznego do tej pory nie jest znane, choć podejmowane są działania, aby to miejsce znaleźć. Niemniej jednak o żelaznym się pamięta. Pan był konsultantem naukowym filmu pod tytułem Żelazny chłopiec. Czym jest dla pana ta historia i ten film?
Może to zabrzmi banalnie, ale ta historia jest częścią mojego życia, bo badam ją od 30 lat. Ten film jest chyba pierwszym tak rzetelnym i tak dobrze dokumentującym postać jednego żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego, który mogłem do tej pory oglądać. Są tam emocje, ale jest tam też i rzetelne zbadanie sylwetki. Jest to bez wątpienia chyba jeden z lepszych filmów, które powstały do tej pory na temat żołnierzy wyklętych, na temat żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.
A sam Żelazny, jakie miejsce po tym filmie pana zdaniem zajmie w masowej wyobraźni?
Oj, mam nadzieję, że będzie to film w jakiś sposób przełomowy. Pokaże jednego z wybitniejszych, i tutaj wracamy do początku rozmowy, jednego z najmłodszych dowódców partyzanckich Polskiego Państwa Podziemnego, jednego z wybitniejszych żołnierzy i pozwoli utrwalić go, jak to się mówi popularnie, w kulturze masowej, ale ja bym to powiedział w pamięci Polaków. W takiej sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Polska, takie postacie jak Żelazny nie tylko powinny, wręcz muszą stać się wzorem. Nie chodzi tutaj o walkę zbrojną stricte, ale chodzi o postawę, o zachowanie, o to, że poświęca się swoje życie, wygody w dzisiejszych czasach poświęcamy, na szczęście tylko wygody, w interesie dobra społecznego. Tak jak robił to Zdzisław Badocha Żelazny i jego podkomendni.
Podkreślił doktor habilitowany Piotr Niwiński z oddziału IPN w Gdańsku, konsultant naukowy filmu Żelazny chłopiec. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Przystanek Historia.
A teraz o wybranych wydarzeniach organizowanych przez IPN oraz o ciekawych artykułach portalu przystanekhistoria.pl. Katarzyna Seman.
Salwo! 28 września mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Londynie odbyły się uroczystości pogrzebowe Marii Grabowskiej Bar, której fotografia odnaleziona w archiwum IPN obiegła cały świat.
Historia Marii Bar, a właściwie zdjęcia Marii Bar, rozpoczęła się w murach centrali Instytutu Pamięci Narodowej w 2021 roku.
Opowiada Adam Stefan Lewandowski.
Konkretnie w marcu tego roku, z okazji Dnia Kobiet, Zespół Mediów Społecznościowych Instytutu Pamięci Narodowej zaplanował post na temat kobiet walczących o niepodległość Polski. Wśród tych fotografii była nieznana, piękna kobieta, która oczywiście zwróciła od razu naszą uwagę i to zdjęcie postanowiliśmy także zamieścić na mediach społecznościowych.
Dzięki internautom udało się zidentyfikować kobietę na zdjęciu jako Marię Grabowską-Bar, która w czasie II wojny światowej była zatrudniona jako laborantka w Instytucie Przetaczania Krwi w Edynburgu przy Polskim Czerwonym Krzyżu. Gniew. 1 października również w Londynie odbyły się uroczystości, podczas których odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą generałowi Józefowi Hallerowi. Z inicjatywy IPN w tym samym czasie, w łączności z uczestnikami londyńskiej uroczystości, w Krakowie przy grobie Józefa Hallera odprawiona została msza święta. Miała ona formę duchowej łączności z Polonią oraz wszystkimi zebranymi na uroczystości w Londynie. Po agresji Niemiec i ZSRR na Polskę, generał zdecydował się przedostać na zachód, by tam wspierać tworzący się rząd i polskie siły zbrojne. Po latach wspominał oddanie polskich żołnierzy, którzy przybywali z różnych krajów, by zasilić szeregi Błękitnej Armii.
25 tysięcy ochotników ze Stanów Zjednoczonych, kilka tysięcy z Brazylii i z innych części świata i jeńcy, którzy dostawali się do niewoli i znajdowali się w Wielkiej Brytanii, we Francji, znajdowali się we Włoszech.
W Windsor Hall zostanie również zaprezentowana wystawa IPN poświęcona generałowi Hallerowi. Rusza głosowanie czytelników w 13. konkursie Książka Historyczna Roku. Jury tegorocznego plebiscytu nominowało 20 książek w dwóch kategoriach. Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku oraz najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Do 31 października zwycięzców w tych kategoriach można wybierać w głosowaniu internetowym. Poszczegóły odsyłam na stronę ipn.gov.pl, a na koniec zapraszam też na portal Przystanek Historia. O najnowszych artykułach na portalu opowie redaktor Jarosław Tęsiorowski.
Polecamy Państwu tekst Kamila Kruszewskiego, dzięki któremu możemy spojrzeć na ważne wydarzenie kulturalne, jakim był i jest konkurs chopinowski, z perspektywy komunistycznej bezpieki. Jej działania w tym zakresie możemy prześledzić na przykładzie festiwalu z 1975 roku. Tytuł artykułu: Kryptonim fortepian. Z kolei Grzegorz Kuźma w tekście, uwaga, zaczynam zapis, uświadamia nam, że archiwum IPN posiada w swoim zasobie nie tylko papierowe dokumenty i fotografie. Ciekawym przykładem są materiały filmowe i dźwiękowe utrwalone na nośnikach, które dziś mogą wzbudzić spore zainteresowanie. Zapraszamy.
To wszystko w magazynie. Za 2 tygodnie audycję poprowadzi Paweł Lekki. Dorota Truszczak, do usłyszenia.
Audycja powstała we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i portalem IPN Przystanek Historia.pl.